Serdecznie dziękuję księdzu Wojtkowi za takie zaufanie. Za kilkanaście minut się okaże, czy ktoś do mnie dzwonił, opuścił go Duch Święty, czy nie. Ale to za parę minut. Słuchajcie, sprawiedliwość rzeczywiście wiąże się z prawem. To tak na marginesie tego mojego zajęcia w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach. Wiąże się z prawem, bo mają to samo źródło. Sprawiedliwość z łaciny to justicja, prawo z łaciny to jus. Jest dokładnie ten sam początek. Tylko, że wiecie, powiem szczerze, to jest teoria, bo rzeczywistość pokazuje, że nie zawsze to, co jest ujęte w reguły, w normy prawne, będzie sprawiedliwe. To może być legalne, czyli ustawowe, ale nie zawsze musi być sprawiedliwe. Przynajmniej też w tym naszym rozumieniu sprawiedliwości, która będzie wypływać i z Pisma Świętego, i z katechizmu, no, z chrześcijańskiego stylu życia po prostu. Ale wiecie, żeby może tak od początku wychodząc, samo w ogóle pojęcie, próba zdefiniowania pojęcia sprawiedliwość będzie problemem z tego względu, że tych definicji jest tak naprawdę multum i wszystko zależy od tego, kto taką definicję próbuje podjąć, kto próbuje ją stworzyć. Zależy od tego, jakie on ma poglądy, jaką ideologię tak naprawdę wyznaje. Tutaj przodują w tym bardzo mocno nowożytni filozofowie, którzy rzeczywiście odchodzą od tego, co zostało wypracowane przez całą tradycję grecko-rzymską, już nie mówiąc w ogóle o tradycji pochodzącej z judaizmu i z Pisma Świętego. W Biblii sprawiedliwość bywa bardzo często, w zasadzie zawsze, utożsamiana z pojęciem doskonałości i świętości, nie? Pan Bóg jest ukazany jako ten, który jest królem sprawiedliwym, czyli doskonałym i świętym. Jak to się wyraża? No tak to się wyraża się to w ten sposób, że Pan Bóg wchodzi w te relacje. Wchodzi w relacje z ludźmi. Działa na rzecz poszczególnych osób, działa na rzecz ludu, narodu wybranego. Otacza szczególną opieką biednych, potrzebujących. Ujmuje się za tymi, którzy cierpią niesprawiedliwość. To jest Boża sprawiedliwość, nie? Sprawiedliwość Pana Boga jest też takim wezwaniem moralnym do tego, by go naśladować i okazywać innym sprawiedliwość. Słuchajcie, Pismo Święte tak naprawdę jest takim konkretem tego, co robić, aby być człowiekiem sprawiedliwym. W księdze proroka Jeremiasza jest jedno zdanie, które pięknie to też opisuje. To mówi Pan, wypełniajcie prawo i sprawiedliwość. Uwalniajcie uciśnionego z rąk ciemiężcy, obcego zaś sieroty i wdowy nie uciskajcie, ani nie czyńcie im gwałtu. Krwi niewinnej nie rozlewajcie w tym miejscu. Słuchajcie, gdyby szukać tego, co jest sprawiedliwością, co jest słusznością, no to jest właśnie to, czynienie dobra i dostrzeganie słabości, dostrzeganie nawet bardziej tych, którzy cierpią ze względu na jakieś niewłaściwe postępowanie i stawanie też w obronie tych ludzi. To będzie tą sprawiedliwością, która będzie wypływała z tego biblijnego rozumienia doskonałości, świętości, ale przede wszystkim tej prawości, bo możemy sobie w tym kontekście postawić pewną znak równości między sprawiedliwością a prawością. Tradycyjne natomiast pojęcie, klasyczne takie pojęcie sprawiedliwości, ono jest zakorzenione w kulturze greckiej, na której cała nasza, tak naprawdę obok chrześcijaństwa jest zbudowana cała nasza kultura, w której my żyjemy. Greckie słowo sprawiedliwość to dikaiosyne i pochodzi od rzeczownika dike, które oznacza uosobienie sprawiedliwości karnej, oznacza porządek prawny. Ale ma też taki charakter personifikujący, bo Dike to była jedna z bogiń greckich. Takimi twórcami, na których my się opieramy, pojęcia sprawiedliwości są Platon, Arystoteles, a po Arystotelesie przejmie to oczywiście i Augustyn, i jeszcze w większej części święty Tomasz z Akwinu. I tak pozwólcie, że na tych czterech, a w zasadzie dwóch przede wszystkim się skupię. Platon. Dla Platona sprawiedliwość jest dobra, mimo że wielu uważa, że niesprawiedliwość przynosi większą korzyść od sprawiedliwości. To jest bardzo ciekawe. I sprawiedliwość niesie oczywiście dobro. Platon zauważa, że człowiek sprawiedliwy jest zazwyczaj biedniejszy od niesprawiedliwego, ale za to cieszy się dobrą opinią. Spotykają go zaszczyty i nagrody, bo ludzie niesprawiedliwi, przebiegli, oni starają się uchodzić za sprawiedliwych i czerpać z tego korzyści, czego sprawiedliwi nie robią. I stąd Platon wnioskuje, że sprawiedliwość będzie cnotą i mądrością, a niesprawiedliwość występkiem i nikczemnością. Podobnie na to patrzy Arystoteles. On mówi o tym, że sprawiedliwość jest cnotą doskonałą, najwyższą z cnót, cnotą, która wszystko przenika, która stanowi zasadę porządku i harmonii. Sprawiedliwość jest cnotą, którą kierując się człowiek w swoim działaniu, wybiera to, co jest słuszne, po prostu to, co jest słuszne. I tu Arystoteles mówi o dwóch takich znaczeniach sprawiedliwości. Znaczenie szersze odnosi do prawa. Mówi, że sprawiedliwe jest to wszystko, gdy jest normowane przez prawo. Sprawiedliwym jest ten, który przestrzega prawa. Niesprawiedliwość jest łamaniem prawa. Tyle tylko, że tak jak mówiłem, takie utożsamianie prawa i sprawiedliwości ze sobą no jest obarczone pewnym błędem, jest niebezpieczne. To będzie wynikało z tego, że zasadniczo do nowożytności prawo, źródło prawa, główny sposób pochodziło od prawa naturalnego, czyli tego, które pochodzi od Pana Boga. Tego, które jest wrodzone, tego, które jest bardzo mocno zaznacza godność człowieka. Natomiast w pewnym momencie zaczęto mocny nacisk kłaść na prawo stanowione. Ja parę lat temu skończyłem prawo też. I pamiętam z wykładów z teorii i filozofii prawa, że ten element prawa naturalnego jako źródło prawa było tylko i wyłącznie wspomniane, jako coś, co było kiedyś, ale już aktualnie się za bardzo nie liczy. Natomiast mój profesor bardzo mocno kładł nacisk, że prawem jest to, co jest stanowione przez odpowiednie organy, odpowiednią władzę, która do tego została wybrana. Słuchajcie, no patrząc na historię całkiem niedawną, mamy chociażby przykład, myślę, najbardziej widoczny, ale też chyba taki najbardziej bulwersujący. Gdy popatrzymy na prawo III Rzeszy, no to zobaczymy, że to, co oni tam robili, robili wszystko w zgodzie z literą prawa. Ale dobrze wiemy o tym, że to nie było sprawiedliwe. Że to było legalność, a i owszem, tych aktów była, ale nie miała nic wspólnego z sprawiedliwością. Bo można tworzyć prawa sprawiedliwe i niesprawiedliwe. I powiem więcej, Arystoteles mówi w ten sposób, że kiedy mamy do czynienia z prawem niesprawiedliwym, to wówczas przestrzeganie zasad tego prawa będzie niesprawiedliwością. Nie? Czyli nie można patrzeć na to, że sprawiedliwym jest tylko to, co jest zgodne z literą prawa. Znowu zacytuję Arystotelesa. Człowiekiem sprawiedliwym jest ten, co trzyma się prawa. To jest jeden aspekt. Ale on dodaje i przestrzega tego, co słuszne. To, co sprawiedliwe, jest tym, co zgodne z prawem i zgodne ze słusznością. A słuszność zawsze będzie wymagała liczenia się z dobrem, obserwowania rzeczywistości, ujmowania w ogóle rzeczywistości prawnej też w kategoriach moralnych. Po to, żeby zobaczyć, czy te konkretne działanie, ono będzie słuszne, czy ono przyniesie wymierne, konkretne dobro. I wcale nie chodzi o moje osobiste dobro, ale o dobro bliźniego, po prostu też o dobro bliźniego. Słuchajcie, to bycie sprawiedliwym, ono czasem człowiekiem sprawiedliwym też wymaga rezygnowania z siebie. I pytanie o, czy ja jestem sprawiedliwy, to też pytanie o to, czy ja potrafię uznać, że człowiek, wspólnota jakaś, że ja dla tego człowieka, dla tej wspólnoty jestem w stanie z czegoś zrezygnować, bo uznaję, że to, z czego rezygnuję, jest słuszne dla dobra tej większej wspólnoty, większej grupy. To jest to znaczenie szersze. Znaczenie węższe sprawiedliwości, to tutaj jest kolejny podział klasyczny na sprawiedliwość wymienną, czyli wymiana dóbr, niezwykła. Kupno, sprzedaż. Ja się zobowiązuję do tego, że coś sprzedaję. Osoba po drugiej stronie zobowiązuje się do tego, że wypłaci mi właściwą, umówioną przez nas wysokość wynagrodzenia za dobro, za usługę. To totalna wymienność, nie? Jeden do jednego. Wymieniamy się po prostu wzajemnymi rzeczami. Wartość przedmiotu zbywanego, wartość przedmiotu usługi nabywanej ma się równoważyć. I druga to jest sprawiedliwość rozdzielcza. Zobowiązania tak naprawdę wobec całości grupy, wobec części państwa, wobec osób lub grup społecznych. W sprawiedliwości rozdzielczej chodzi o tak naprawdę zróżnicowanie w rozdawnictwie dóbr. To nie jest zasada, że wszystkim należy się dokładnie to samo, bo to nie jest sprawiedliwe, słuchajcie. W każdej społeczności, w każdej grupie, w każdej wspólnocie są osoby z jakimiś konkretnymi cechami charakteru, nie wiem, z jakimś wykształceniem, stopniem zaangażowania w sprawy ogólnospołeczne, w sprawy państwa, nawet w waszym przypadku w sprawy waszej wspólnoty. Każdy w inny sposób się angażuje i niesprawiedliwością by było, gdyby niezależnie od tego, kto jak się angażuje, obdarzać identycznymi dobrami te wszystkie osoby. Nie? Sprawiedliwość będzie wymagała za to takiego proporcjonalnego podziału dóbr według jakiegoś określonego, uznanego przez całą wspólnotę klucza wartości. Bo w sprawiedliwości, słuchajcie, nie ma też co ukrywać, nie chodzi o równość. To ja akurat nie pamiętam tych czasów, ale no, dobrze wiemy o tym, że jeszcze kilka, już chyba kilkadziesiąt, bo ja się jeszcze urodziłem, byłem gołębkiem PRL-u, ale go już nie pamiętam. No, ale to też dobyłbym się, że chyba wszyscy pamiętają o tym, że zasada, że każdemu porówno, no nie sprawdziła się i też nie miała zbyt wiele wspólnego ze sprawiedliwością. Słuchajcie, do klasycznego podziału Arystotelesa dodaje się jeszcze sprawiedliwość prawną, która, jak tutaj przy rozdzielczej mamy zobowiązanie całości, czyli państwa wobec grupy, wobec konkretnych jednostek, no to sprawiedliwość legalna działa w drugą stronę, zobowiązanie do konkretnych jednostek, do bycia sprawiedliwym wobec państwa. No w tym zakresie wchodziłby chociażby kwestia różnych zobowiązań, jakie na obywateli nakłada państwo, po to, żeby mogło wypełniać swoje podstawowe i właściwe zadania. No wiemy o tym, że w pierwszej kolejności pewnie myślimy o płaceniu podatków, no ale to też i kwestia czy służby wojskowej, czy przestrzegania przepisów chociażby z prawa ruchu drogowego. No po prostu. Tomasz z Akwinu bardzo mocno, słuchajcie, czerpie z Arystotelesa i tak naprawdę idziemy na Tomaszu z Akwinu, budujemy nasz też tę definicję sprawiedliwości, która znajduje się w katechizmie Kościoła katolickiego. Tomasz z Akwinu mówi wyraźnie, że sprawiedliwość jest cnotą, czyli sprawnością, która ma ścisły związek z właściwym postępowaniem. Żeby sprawność była cnotą, musi mieć charakter dobrowolny, stały i niewzruszony. Sprawiedliwość to sprawność, dzięki której ktoś stałą, niewzruszoną wolą oddaje każdemu to, co mu się należy. To jest Tomasz z Akwinu, tak w sumie teologicznej pisze. Żeby być człowiekiem sprawiedliwym, no to trzeba działać w sposób prawy. Ale to bycie sprawiedliwym to nie jest tylko w jakiejś jednej sprawie postępować sprawiedliwie. a w innych działać niesprawiedliwie. Nie? To nie jest takie wybiórcze nasze traktowanie, że ja w tym jestem sprawiedliwy, spoko. Tutaj przestrzegam, nie wiem, no dobra, wrócę do przykładu. Przestrzegam przepisów ruchu drogowego, jadę tam, gdzie 50, tam 50, gdzie 70, 70, wszystko super pięknie, ale jak mogę trochę zachachmęcić w jakimś innym aspekcie, no to tak zrobię. No to nie będzie w tym momencie ciężko mówić o tym, żebyśmy prezentowali swoim zachowaniem cnotę sprawiedliwości, nie? Ja nie mogę być tylko w jednej dziedzinie sprawiedliwy. Ja muszę być sprawiedliwy tak naprawdę we wszystkim, co robię. I to nie przez krótki czas, ale tak naprawdę przez całe moje życie. Dlatego my, słuchajcie, cnót się cały czas uczymy. My cały czas się tego uczymy. Sprawiedliwym człowiek staje się człowiek, który pragnie zawsze, pragnie we wszystkim zachować się sprawiedliwie i tak faktycznie postępuje. I słuchajcie, mam pełną świadomość tego, że chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak bardzo to jest trudne, jak bardzo jest to wymagające, z ilu rzeczy niejednokrotnie musimy zrezygnować. Wtedy, kiedy widzimy, że jakieś konkretne postępowanie, działanie nie będzie z korzyścią dla nas, z korzyścią dla mnie, ale wiem, że jest, tego wymaga sprawiedliwość. Tego wymaga dobro też człowieka, który jest obok mnie. No, cnota sprawiedliwości będzie ostatecznie wymagała takiego zaangażowania całej naszej woli. Woli, która jest ukształtowana, która jest rozwinięta, która jest dojrzała. I to się będzie uzewnętrzniać. Dobrze wiemy o tym, że jest spore grono osób, które jedno mówią, drugie robią. I to, co mówią, nie pokrywa się z tym, co robią. Bycie człowiekiem sprawiedliwym, no to właśnie nie tylko mówienie o tym, że jest się sprawiedliwym, ale to konkretne działania, które tak naprawdę obiektywizują nasze sądy o sobie samych. I słuchajcie, właśnie od Tomasza i Augustyna wzięła się definicja sprawiedliwości, która jest zawarta w numerze 1836 katechizmu. Sprawiedliwość polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. To nie jest znowu o tym, że jest porówno, tylko o tym, co im się należy. Tylko pytanie właśnie, jak zrozumieć tę zasadę? Co się komu faktycznie należy? Jak to mam odkrywać? W którym momencie? Tutaj znowu się odniosę do katechizmu. Katechizm mówi tak. Poszanowanie osoby ludzkiej pociąga za sobą poszanowanie praw, które wypływają z jej godności jako stworzenia. Prawa te są uprzednie w stosunku do społeczności i powinny być przez społeczność uznane. Są podstawą moralnej prawowitości wszelkiej władzy. Lekceważąc je lub odrzucając ich uznanie w prawodawstwie pozytywnym, społeczeństwo podważa swoją własną prawowitość moralną. Tak też święty Jan XXIII pisał w encyklice Pacem in Terris. Słuchajcie, to jest to, co powiedziałem na początku z tych moich wykładów z teorii filozofii prawa, gdzie mój profesor, może nie wprost, ale w znaczny sposób odrzucał prawo naturalne. Prawo, które wynika z godności człowieka. Prawo, które wynika z tego, że jesteśmy stworzeni przez Pana Boga. Że człowiek jest stworzony na obraz Boży i podobieństwo Boże. I że to prawo jest w nas wszystkich wpisane. Jan XXIII mówi wyraźnie, że odrzucając to, społeczeństwo podważa swoją własną prawowitość moralną. I to prowadzi do takich absurdów, jakie miały miejsce chociażby właśnie w czasie III Rzeszy czy w stalinowskiej Rosji. Ale co dalej znaczy, że jak rozumieć, co się komu należy? Znowu katechizm, słuchajcie. Obowiązek traktowania drugiego człowieka jako bliźniego i czynnego służenia mu jest szczególnie naglący wtedy, gdy będąc pozbawiony czegoś, znajduje się on w potrzebie. żebym był człowiekiem sprawiedliwym, to nie tylko moje osobiste odczucia, bo one zawsze będą w jakiś sposób naznaczone moim doświadczeniem życia, moją historią życia, tym poczuciem, że coś dla mnie jest niesprawiedliwe. To bardziej możemy wtedy prezentować postawę z kodeksu Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb. No nie, jeżeli mam być człowiekiem sprawiedliwym, to mam obserwować rzeczywistość, otaczający mnie świat. Mam patrzeć z różnej perspektywy na to, co się wokół mnie dzieje. I z tego dopiero wyciągać jakiś konkretny wniosek. A dlaczego, słuchajcie, to jest tak istotne? Bo Katechizm Kościoła Katolickiego po punkcie o obowiązku traktowania człowieka jako bliźniego dodaje kolejny. I myślę, że to jest punkt, który warto sobie tak naprawdę zostawić. Ja teraz o tym powiem w kontekście mojego ostatniego spotkania, przedostatniego spotkania w gronie mojej rodziny. To były jakieś urodziny i właśnie wywiązała się dyskusja dotycząca podejścia do ludzi, którzy niekoniecznie reprezentują taki sam jak ja, jak mój rozmówca, oponent, punkt widzenia na pewne sprawy i wartości. Katechizm mówi tak. Ten sam obowiązek traktowania drugiego człowieka jako bliźniego i czynnego służenia mu obejmuje także tych, którzy myślą lub działają inaczej niż my. Nauka Chrystusa domaga się nawet przebaczenia win. Rozciąga przykazanie miłości, które jest przykazaniem nowego prawa na wszystkich nieprzyjaciół. Wyzwolenie w duchu Ewangelii nie da się pogodzić z nienawiścią do nieprzyjaciela jako osoby, lecz tylko z nienawiścią do zła, które popełnia nieprzyjaciel. Wyzwolenia w duchu Ewangelii nie da się pogodzić z nienawiścią do nieprzyjaciela jako osoby, lecz tylko z nienawiścią do zła, które popełnia nieprzyjaciel. Myślę, że tutaj chyba warto, abyśmy rzeczywiście zrobili sobie też każdy z nas tak naprawdę taki rachunek sumienia w tym zakresie. Czy ewentualnie moje niezrozumienie człowieka, który jest obok mnie, a który ma całkiem inne poglądy na życie, na świat, na kwestie wiary w zmartwychwstałego, na różne kwestie ideologiczne, czy potrafiłbym takiej osobie pomóc, czy raczej rodziłoby to we mnie jakiś taki całkowity opór i myśl o tym, widzisz, nie wierzyłeś w Pana Boga, nie wierzyłeś w Chrystusa, to teraz cię spotyka to, na co zasługujesz. Słuchajcie, sprawiedliwość jest podobno koroną wszystkich cnót. I chyba warto się z tym zgodzić, bo ona daje podstawy życia społecznego. To przez sprawiedliwość, właśnie też, która polega na tym wzajemnym zrozumieniu, szacunku, która polega na szukaniu tego dobra, na byciu tym elementem słuszności też, powoduje, że ludzie się mogą do siebie zbliżać, ale to też będzie mobilizować do podejmowania różnego rodzaju działań na rzecz jakiegoś wspólnego dobra. Sprawiedliwość, też szczególnie ta sprawiedliwość społeczna, która polega na poszanowaniu praw człowieka w stosunku do wszystkich członków danego społeczeństwa. Tutaj czytam, bo to jest akurat fragment z wystąpienia Jana Pawła II w Katowicach u nas, z jego drugiej pielgrzymki do Polski z 1983 roku. Gwarantuje tak naprawdę harmonijny rozwój społeczeństw. A każde poczucie niesprawiedliwości, czyli naruszenia sprawiedliwości, zawsze rodzi gniew, oburzenie, wywołuje jakieś napięcia społeczne, staje się zarzewiem konfliktów. Przypomnijcie sobie, jak byliście dziećmi, ile razy przybiegliście do rodziców, poskarżyć się na brata, siostrę, kolegę, koleżankę, kuzyna, kogokolwiek, kto zabrał, nie wiem, zabawkę, zjadł mój kawałek jakiegoś cukierka. Mamo, mamo, to jest niesprawiedliwe. Zrób tak, żeby on mi to wszystko oddał. Przemysłowicie, jesteśmy w kaplicy. Ale mam nadzieję, że w krypcie, przepraszam, Krzysiu się obrazi. Jesteśmy w krypcie, ale mam nadzieję, że Pan Jezus się nie obrazi. To przykład z mojego dzieciństwa. Nie dotyczy mnie, ale sobie ja mam kuzyna i kuzynkę, jesteśmy wszyscy mniej więcej w tym samym wieku. Tak w trójkę się trzymaliśmy. No i pewnego dnia kuzyn dostał jakieś cukierki i nas przyszedł nimi poczęstować. No, były bardzo dobre, więc my jak to dzieci, prawda, bez świadomości tego, że jednak trzeba zachować jakiś umiar w tym, co się robi. No jakoś tak wyszło, zjedliśmy ich więcej niż powinniśmy. No i właśnie kuzyn z taką, no znaczy był smutny, był zły i z taką właśnie złością przybiegł do swojej, najpierw pobiegł do swojej mamy, że no wszystko zjedliśmy, czy tam większość zjedliśmy, a on potem do nas, no mama powiedziała, że nic się nie stało, no wiadomo jak to mamy, nie zawsze starają się uspokoić sytuację, a potem przybiegł do nas i tak z taką złością, zaczepnością powiedział, wyżygajcie mi to. Sprawiedliwość. Poczucie niesprawiedliwości. Wiedział, że coś zostało naruszone. Sprawiedliwość wymagałaby tego, żeby mu to natychmiast... Żądał od nas, żebyśmy przestali naruszać jego sprawiedliwość, jego prawo i zwrócili mu natychmiast to, co... No, to, co wzięliśmy. Słuchajcie, bez sprawiedliwości nie ma pokoju, nie ma pełnego rozwoju życia społecznego, bo bycie człowiekiem sprawiedliwym, walka o tę sprawiedliwość w swoim życiu, to zakłada i nie tylko jakiś rozwój naszej wrażliwości moralnej na człowieka, który jest obok nas, ale też przede wszystkim chyba wymaga takiego posiadania takiego właściwego systemu norm, systemu wartości, który może nam pomagać spokojnie oceniać jakieś poszczególne wydarzenia, podejmować słuszne i czasem trudne decyzje. Słuchajcie, tak ostatnie tylko zdanie, bo oprócz tego, że pracuję w sądzie biskupim, to jestem też delegatem do spraw ochrony małoletnich i dorosłych bezradnych w archidiecezji katowickiej i wiem, jak ważne jest to, aby ofiary, osoby, które zostały skrzywdzone przez niewłaściwe działania księży, duchownych, ale też i świeckich, jak ważne dla nich jest to poczucie tego, że ktoś zrozumiał ich punkt widzenia, zrozumiał ich doświadczenie i chce im pomóc w tym, żeby do nich wróciło tego, że Kościół nie jest rzeczywistością niesprawiedliwą, ale właśnie to, że oni mogą poczuć się, doświadczyć tej sprawiedliwości. Sprawiedliwość nie zawsze tak naprawdę zakłada i wymaga od nich tego, żeby kogoś stosować wobec niego najcięższy z wymiarów kary. Ale sam fakt tego, że ktoś jest wysłuchany, zrozumiany, jemu się wierzy, już stanowi dla nich poczucie tego, że sprawiedliwość rzeczywiście istnieje. Więc słuchajcie, życzę wam z całego serca tego, aby właśnie rzeczywiście tak być takim wrażliwym człowiekiem. Wrażliwym człowiekiem, który dostrzega też krzywdę, która wokół nas się może dziać, który jest w stanie zrezygnować z części jakichś swoich praw na rzecz dobra drugiego człowieka, wspólnoty, ale potrafi to zrobić wtedy, kiedy tak naprawdę spojrzy na całość, spojrzy z podróżnym kątem na to, co się dzieje, co się może wydarzyć i wtedy będzie podejmował decyzje, oby były słuszne. Jedna z definicji prawa, taka najbardziej przyjęta, mówi o tym, że prawo jest sztuką dobra i słuszności. Zawsze się śmieję, że tam nie ma ani słowa o sprawiedliwości. Ale bądźmy szczerzy, sprawiedliwość też jest właśnie sztuką realizacji tego, co dobre i tego, co słuszne. Jako całość. Nie tego, co dobre i tego, co słuszne, ale tego, co dobre i słuszne. I słuszne razem. Życzę wam właśnie takiej prawości w postępowaniu. I tyle. Amen.